Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, witam radiosłuchaczy, a szczególnie serdecznie pozdrawiam słuchaczy Niedzieli z kulturą. Dziś otwieram dla Państwa specjalny kramik z interesującymi książkami. Do omówienia wybrałem wyjątkowe dzieło jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku i niestety jednego z najmniej znanych. Tym autorem jest Andrzej Bobkowski, a dziełem jego diariusz zatytułowany Szkice piórkiem. W dzisiejszej audycji korzystam z wydania z 2014 roku, dokonanego przez wydawnictwo CIS z posłaniem Romana Zimanda. Diariusz Andrzeja Bobkowskiego powstał we Francji w latach 1940-44, a pierwsze zapiski wyszły spod jego ręki 26-latka, który w dodatku nie był zawodowym pisarzem. Andrzej Bobkowski po ukończeniu w latach 1933-36 Warszawskiej Wyższej Szkoły Handlowej wyjechał w marcu 1939 roku do Francji wraz ze świeżo poślubioną żoną, uwożąc także bardzo dobrą znajomość języków francuskiego, niemieckiego i angielskiego. Wojnę spędził przede wszystkim w Paryżu, robiąc stamtąd wypady turystyczne, towarzyskie, a także aprowizacyjne do wielu rejonów Francji. Ale wojna nie jest treścią jego diariusza, jest dotkliwym tłem, groźną dekoracją. Zapiski Andrzeja Bobkowskiego są apoteozą młodego życia, witalnego i zachłannego. Andrzej Bobkowski, jak na młodego autora przystało, pisze drapieżnie, bez autocenzury, bez koniunkturalizmu, tak charakterystycznych przecież dla wielu zawodowych pisarzy, uwikłanych w interesy wydawnicze, pieniądze, nagrody państwowe, ordery, akademie i całą tą polityczną poprawność, która sprzyja przecież gniciu literatury. Tyle tytułem wstępu. Będę dziś dużo mówił i warto, a nawet trzeba moją gawędę, moją opowieść okrasić muzyką, po której powiem znacznie więcej o tym niezwykłym dziele młodego autora. A teraz wstrzymajmy oddech. Za chwilę piosenka Budki Suflera. Młode lwy.
Niedziela z kulturą.
Andrzej Bobkowski zasługuje na miano młodego lwa polskiej literatury ze względu na wybitne walory jego prozy. Na przykład opisy pejzażu. One są nie tylko malarskie, ale zaskakują często niebanalną puentą, tak jak ten właśnie, który zaraz zacytuję i już się do tego zabieram. W jakimś bistro koło Etoile napiliśmy się gorącego wina. Łuk triumfalny czerwienił się w promieniach zachodzącego słońca i rzucał długi cień na pola elizejskie, usiane różnokolorowymi plamkami przyczepek velotaxi, malowanych we wszystkich odcieniach. Z Etoile zjechaliśmy na Trocadero. Wieża Eiffla wyglądała jak kolorowa firanka rozpięta na błękitno-popielatym niebie. Trocadero brzydnie, zaniedbane od wybuchu wojny, czernieje. Pozłódka na efektownych rzeźbach wyciera się, a brak wody w dolnych basenach zwiększa jeszcze bardziej wrażenie opuszczenia. Całość przypomina luksusową, ale zaniedbaną łazienkę. Cóż za ekspozycja, wręcz wystawność prozatorska. Nie potrafię sobie odmówić jeszcze jednego, tym razem drobniejszego fragmentu tej bardzo dobrej, wręcz po malarsku potraktowanej prozy. Zapisek pochodzi z miasteczka Grisson nad morzem z 3 sierpnia 1940 roku. W tym miasteczku Andrzej Bobkowski zatrzymał się, żeby pobyć trochę nad morzem. Wracam do domku na Palach. Słońce przetoczyło się już na drugą stronę nieba i kłuje w oczy. Na obmurowaniu kanału stoi mój patron właściciel kolonii domków, trzymając w ręce długą tykę zakończoną dziesięciozębem. Ubrany jest w granatowe spodnie z płótna żaglowego, jasno-niebieską koszulę i przepasany niebiesko-popielatą szarfą z bawełny w drobną siatkę. Na tle ciągnącej się bez granic plaży, w oślepiającym świetle słońca, wygląda jak kleks atramentu na żółtej serwecie. I jeszcze jedna, obiecałem, że to będzie ostatnia, jeszcze jedna genialna fraza mająca w sobie coś z Hieronima Boscha i surrealistów. Zapis jest z tego samego dnia, pięknego dnia. Słońce wyjada ze mnie wszystkie kolory, wybiela wewnątrz i czerni tylko skórę. Jestem bryłą mięsa. Wchodzę do wody i jestem rybą. Chłód wody podziałał na mnie jak przejechanie ręką po całej klawiaturze fortepianu. Zapełniam się tonami i półtonami, barwię się. Wyśnił się sen o morzach południowych Londona i Mokhama. Nurkuję. Woda jest zielonkawa. Odwracam się na znak i na wznak i jadę wolno w górę, jak cichy lift, na którymś piętrze mijam zawieszoną w szmaragdzie różową meduzę, a potem znowu słońce. Są też w szkicach piórkiem miejsca słabsze, ale trudno się spodziewać doskonałości na 532 stronach tekstu, ale takich miniatur jak te, które cytowałem przed chwilą, jest w diariuszu Andrzeja Bobkowskiego wystarczająco dużo, żeby jego dzieło uznać za wybitne. Ma ono także znaczące walory poznawcze. Z tej książki dowiemy się więcej o Francji niż z Montesquieu'a, Voltaire'a czy z pamiętników generała de Gaulle'a. Andrzej Bobkowski pokazuje Francję i Paryż w nędzy i goryczy klęski, ale także w minionej wielkości kultury. Kocha Francję, ale jest nią równocześnie rozczarowany. Wysyła do nas potomnych pocztówki z miejsc, gdzie na przykład żołnierze francuscy piją ze szczęścia na wieść o zawieszeniu broni z Niemcami. Zwraca uwagę na kompromitującą wymowę procesu w Rion, zarządzonego przez kolaborujący z Niemcami rząd Vichy, aby ukazać pokazowo, rzekomo winnych klęski Francji. Wszystko oczywiście kończy się totalną kompromitacją, gdy jeden z oskarżonych generałów zeznaje, że ani on, ani jego żołnierze nie wiedzieli, dlaczego musieli się bić z Niemcami w 1940 roku. Bobkowski pokazuje też, jak niemiecka okupacja zatomizowała Francję, bowiem jest kilka Francji, nie tylko część okupowana i tak zwana Francja Vichy. Istnieje również Francja miast i Francja wiejska. Żeby przekonać się, jak bardzo były to odległe planety, posłużę się kolejnym cytatem Andrzeja Bobkowskiego, który rusza na prowincję, żeby kupić żywność. To jest zapisek z 17 sierpnia 1943 roku. Farmerka wynosi czasem przed dom krzesła. Siadamy i rozmawiamy. Twarze stają się w mroku jasnymi plamami i pozostają tylko słowa. Wypytują nas o wojnę, o Paryż. Słuchają nas, jak słucha się kogoś, kto przybył z odległych kontynentów. Lubią, gdy mówi się im o głodzie i podgłodzie w miastach, o trudnościach i wstrętnej egzystencji w wielkich skupiskach ludzkich. O bombardowaniu. Zapalają się wtedy w ich oczach iskierki ironii i czuję, że uśmiech ten staje się skurczem setek zmarszczek, z których każda wyraża utajoną radość. Tę schadenfreude pokrytą wyrazami współczucia. Ci z miast, zawsze dumni i butni, pogardliwie zarozumiali, patrzący z obrzydzeniem na ich brudne ręce i gnojówki przed domem, są dziś na ich łasce. Przyjeżdżają, poniżają się, skomlą i płacą każdą cenę. Schlebiają, przysyłają prezenty i proszą. Oni to widzą tutaj i śmieją się. Sprzedając biorą pieniądze. Dają odczuć, że przede wszystkim obdarowują, że im się tak podoba. Niech tym z miast nie wydaje się, że pieniądz jest wszystkim. Jedzenie jest niezwykle ważne w czasach wojny i okupacji. To oczywiste. To także element przetrwania. Ludzie na przykład hodują w śródmieściu Paryża króliki, kaczki, indyki. W mniejszych hotelach wiszą napisy: hodowanie drobiu w pokojach wzbronione, pisze Andrzej Bobkowski. Jedzenie było jedną z przyjemności czasu wojny. W Paryżu ten katalog radości był uzupełniany poprzez bywanie w teatrach, na koncertach i na wystawach. Tak, tak. Paryż lat 1940-44 dodatkowo wygląda często tak jak w 1900 roku. Z powodu trudności z pozyskaniem benzyny mieszkańcy stolicy Francji przesiadają się do powozów, koczy, kariolek, a nawet karet. Andrzej Bobkowski opisuje wytworne paryżanki jeżdżące konno. I znów moją gawędę wzbogacimy piosenką. Tym razem zaśpiewa ją Ewa Demarczyk. Za chwilę usłyszymy Sur le pont d'Avignon, na moście w Avignon.
Niedziela z kulturą.
Francja pod okupacją niemiecką jest fenomenem służącym Andrzejowi Bobkowskiemu do rozważań o naturze ludzkiej, wolności jednostki i kulturze europejskiej. Jest to okupacja pod wieloma względami wyjątkowa, wynikająca z kalkulacji reżimu Adolfa Hitlera wobec Francji i jej mieszkańców. Wywody Andrzeja Bobkowskiego mają te zalety, że są precyzyjne i niezwykle obrazowe. To, co historykowi potrafi zająć cały i często nużący wykład, autorowi szkiców piórkiem zabiera jedynie kilkanaście zdań, a czytelnikowi 3-3,5 minuty. Sprawdźmy sami. Zapisek pochodzi z 28 czerwca 1942 roku. We Francji okupowanej w trzecim roku wojny można jeszcze napchać torbę niezłym jedzeniem, przyczepić do roweru i wyjechać zupełnie swobodnie z miasta, gdzieś na łąkę czy do lasu, nie spotykając po drodze ani jednego żandarma niemieckiego, niemal ani jednego Niemca. Czasem gdzieś mignie szary samochód i to wszystko. Jeszcze ciągle mamy swobodę, już ukróconą, ale zupełnie możliwą. Dziś trzeba się już meldować, gdy zmienia się miejsce pobytu lub zamieszkania. Trzeba stosować się do wielu przepisów nieznanych przed wojną. Ale w sumie jest swoboda. I jeszcze dziś słyszy się niemal codziennie, jak ktoś w jakimś bistro miesza z błotem Petena, albo o Lawalu nie wyraża się inaczej, jak tylko ten śmierdzący owerniak. I odgraża się Niemcom na głos. Tu wolno jeszcze nie tylko myśleć, ale mówić. Ta wolność jest tu tak wrodzona, do tego stopnia tkwi w krwi i duszy, w całej przeszłości, że bodaj nawet Niemcy odczuwają wobec nich kompleks niższości i boją się brać za pysk, żeby nie mieć kłopotów. I na Niemców działa jeszcze przeszłość Francji, ten mit wielkości. To wszystko, co nas i ich uczono o Francji. Niemcom się zdaje, że Polaków lub Jugosłowian łatwiej zgnieść i zniszczyć niż Francję. Nie wydaje mi się, bo Francja jest stara i słaba i bardziej można obawiać się jakiegoś odruchu wśród tych drugorzędnych i zmaltretowanych narodów, aniżeli tutaj. Ale cóż, z narodami jest jak z ludźmi. Tego małego i zdegradowanego zawsze jakoś tak poręczniej i swobodniej walić po mordzie, aniżeli tak samo zdegradowanego, ale arystokratę. Francja wśród narodów była arystokratką uznaną i czczoną. Szczególnie wśród spinających się po drabinie kulturalnej półinteligentów w rodzaju Niemców. Oni zawsze, jeszcze choćby w duchu, noszą dla Francji podziw. Kultura niemiecka oczywiście jest największa, to jednak wobec Francuzów czują się nieswojo, niezręcznie, zakłopotani. jak bokser wagi ciężkiej w obliczu wielkiej damy. Z Francuzami Niemcy się pieszczą, ogarnia ich jakby impotencja. Kokietują wprost tak, jakby bali się wybuchu tej energii narodowej, która potrzebnie czy niepotrzebnie, ale tyle razy buchała w ciągu historii. Tymczasem Francja dzisiejsza to już nie ta Francja z 1789, 1830 i 1848. Dziś jeden Niemiec w Palais Royal lub w Hotel de Ville wystarczyłby, aby wszystko szło dobrze. Ale równocześnie taki wygodny ten kraj, jak odziedziczony stary pantofel lub fotel. Nawet po lądowaniu aliantów w Normandii w 1944 roku Andrzej Bobkowski notuje pod datą 10 czerwca 1944 roku i możemy przeczytać rzecz zdumiewającą. W nagrodę za spokojne zachowanie się ludności komendant Paryża przedłużył godzinę policyjną do 1 w nocy, aby umożliwić ludności chodzenie do kina. Bobkowski przygląda się również życiu Polaków w Paryżu i bierze w nim aktywny udział. Pomaga bardzo wielu swoim rodakom jako tłumacz, pożycza im pieniądze. Angażuje się też w transakcje czarnorynkowe. Ciekawie opisuje relacje między Polakami a okupującymi Paryż Niemcami. Różnica między zachowaniem się Niemców we Francji wobec Polaków, a nie ludzką okupacją Polski uderza czytelników szkiców piórkiem. I tak też jest ze mną. Pod datą 18 grudnia 1940 roku, ja troszeczkę tutaj skaczę po datach, Bobkowski notuje. Bardzo charakterystyczne. Wieczorem na kolacji w jednej z polskich restauracji. Epopeja litografii i sztychów, którymi sala była przyozdobiona, przedstawiających stroje Wojska Polskiego z czasów wojen napoleońskich i powstania listopadowego. Po wejściu Niemców do Paryża policja francuska przybiegła i kazała natychmiast pozdejmować ze ścian te plansze. Dobrze, że nie kazali popalić. Patronka zbuntowała się i nie pozdejmowała ich. W międzyczasie zaczęli do tego lokalu zaglądać oficerowie niemieccy, mówiący często po polsku. Policja francuska przypędziła po raz drugi i zagroziła, że jeżeli ona nie zdejmie tych plansz, to oni zamkną jej lokal. Pozdejmowała zatem plansze i na ścianach pozostały jasne prostokąty, ślady obrazków. Przyszli Niemcy i podnieśli gwałt. Gdzie są obrazki? Co pani z nimi zrobiła? Opowiedziała im o nakazie policji. Byli oburzeni i kazali jej natychmiast powiesić z powrotem wszystkie obrazki. My nie mamy nic przeciwko Wojsku Polskiemu. To był zawsze bohaterski żołnierz. Prawdziwa wojna była w Polsce, a nie tu. Mówił to jakiś podporucznik z Wehrmachtu. I wszystkie obrazki wiszą na swoim miejscu, a Polacy, którzy tu przychodzą, są często zachwyceni. Nasza łatwowierność nie uległa zmianie od czasów rozbiorów. Pomachać nam biało-czerwoną chorągiewką, złożyć hołd bohaterom, pozwolić zaśpiewać Boże coś Polskę, Rotę, jeszcze Polska i pierwszą brygadę i można dużo zrobić. Nie można się dziwić, że tak wielu Francuzów daje się codziennie brać na przynętę pozorów ich wielkoduszności, na kolaborację z Niemcami w nowej Europie, o której coraz głośniej. Sądząc z tego, co mówią w radio, Niemcy pokpili całą sprawę u nas swoją głupotą. Całe szczęście. Zanadto nas nienawidzą, żeby kierować się tylko psychologią. W Paryżu, i to też jest bardzo ciekawe, nawet Gestapo pokazywało Polakom tak zwaną ludzką twarz. Referatem polskim w tajnej policji zawiadywał radca Schwerbel, który ukończył polskie gimnazjum we Włocławku. I teraz postaram się szybko znaleźć stosowny fragment, kiedy to radca Schwerbel przybywa na Wigilię do schroniska na Avenue Wagram. Zapisek jest 7 stycznia 1941 roku. Radca Schwerbel wygłosił mowę do Polaków. Mowa była bardzo pozytywistyczna i zakończona zwrotką z wiersza Asnyka, tą wymowną, programową. Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe, a nie w uwiędłych laurów liść, z uporem stroić głowę. Verstanden? Jest coś pikantnego w tym gestapo deklamującym pozytywistyczne wiersze Asnyka na polskiej willi. Po tej mowie pan radca udał się do pokoju pani markizy i tam śpiewali razem polskie kolędy. Pan radca jest muzykalny i ładnie śpiewa, a nasi słuchali ich na korytarzach. E. człowiek inteligentny i B. robotnik. E. zapisał ten wierszyk i od niego mam tę zwrotkę. Obydwaj opowiadając mi o tym stwierdzili: panie B., to na pewno jest Polak. Tak, bo mówi wiersze Asnyka i śpiewa polskie kolędy. To już wystarcza. Odpowiedziałem im, że jeżeli on jest Polakiem, w takim razie ja jestem Niemcem. I jeszcze coś o panu radcy, tajnym radcy gestapo. Pan radca jest dobrym psychologiem, wypożyczalni książek polskich w domu polskim nie zamknął. Jesteśmy wielką rodziną, na czele której stoi radca, ojciec łagodny, wszechwiedzący i wszechpotężny. Każde jego powiedzonko lotem strzały obiega polski Paryż. Byłym żołnierzom, którzy znikąd nie mają pieniędzy, daje czasem po kilka franków na papierosy. A gdyby wam policja francuska robiła trudności, że jesteście bez papierów, to przychodźcie do mnie. Już ja im tak zatelefonuję, że was palcem nie tkną. No i ciągle pracuję w pocie czoła nad tym, żeby wszystkim umożliwić powrót do kraju. Tylko wy waszym zachowaniem się nie utrudniajcie mi roboty. I część dzieci jest grzeczna. Ale nie wszystkie. Te wszystkie niemieckie umizgi służą budowie nowej geopolitycznej koncepcji niemieckiej Europy, skrywającej się pod kostiumem tysiącletniej Rzeszy. 27-letni Andrzej Bobkowski nie ma co do tego żadnych złudzeń. 25 listopada 1940 roku notuje: armia zdobywcza zachowuje się bez zarzutu. Są spokojni, godni, dobrze wychowani. Nie widziałem ani jednego pijanego. Armia opanowanych szaleńców, która wykonuje wszystko pod kierunkiem naczelnego lekarza, też szaleńca, ale imponują. Czy widział kto, żeby kobietom ustępować miejsca w metrze? Żołnierze niemieccy robią to z gracją. Tysiącem pozorów oswajają Francuzów i przygotowują grunt do kolaboracji, o której coraz głośniej. No i mamy już Europę. Przypomina mi się rozmowa z tym studentem napotkanym w powrocie. Słowo Europa rzucane jest tymczasem dyskretnie, jak pierwsze piłki tenisowe, gdy przeciwnicy nawzajem wymacują reakcję. Ostrożnie, cicho i dyskretnie. To wielkie słowo Europa zastąpi w oficjalnym języku Niemcy. Żołnierz niemiecki przestanie się bić za wielkość Niemiec, będzie się bił za szczęście Europy i dla Europy. Zdobywczy nacjonalizm, chcąc utrzymać w ryzach coraz to więcej podbitych narodów, musi rzucać międzynarodowe i idealistyczne hasła i slogany. Zawsze ta sama komedia. Komedia napoleońska, powtarzająca się jota w jotę. Tworzenie niepodległych nowych państw. Jeszcze nigdzie nie zrobili króla. Na przykład Göring bardzo nadawałby się do tej roli. Ten hitlerowski Prince Mirat. Fabryka historii pracuje na 3 zmiany i sprowadziła najnowsze urządzenia. Może najlepszą z nich jest maszyna kłamstwa. Konstrukcja jej jest naprawdę godna podziwu. To kłamstwo jest jak źle podrobione banknoty. Ale już tyle puszczono w obieg, że wszyscy przyjmujemy je i płacimy jakby nigdy nic. Wiemy, że są fałszywe, ale chowamy w portfelu. Świat, ludzkość, człowiek, proszę. Przez kilka minut niech teraz przemawia muzyka. Posłuchajmy rockowej grupy Lao Tse i jej kompozycji zatytułowanej Hitlerowcy. Yeah.
jak jest Hitler, jest zdolny do zbudowania niczego pozytywnego. Niczego pozytywnego. Wojna nauczyła nas, Polaków, wiele.
Niedziela z kulturą.
Andrzej Bobkowski w jednym z listów do Tymona Terleckiego nazwał siebie chuliganem wolności. Przeczuwał, ba, on to wiedział w wieku 26 lat, że Europa choruje na brak wolności. Gardził faszyzmem, nazizmem i komunizmem, świeckimi religiami kolektywistycznymi. Ruch robotniczo-chłopski uznawał za idiotyczne kłamstwo, a współczesnych ludzi za skażonych rozmaitymi europejskimi mitami i intelektualnymi schizmami tzw. wielkich idei. Nie dał się uwieść hasłom postępu. Podziwiał francuską prowincję prostych ludzi i ich przywiązanie do własności. I tak pisał o tym podczas jednej z wypraw na francuską prowincję, wypraw aprowizacyjnych, 5 sierpnia 1943 rok. Rozważania są nieco szersze o francuskich chłopach, o ich przywiązaniu do własności i o kondycji człowieka. Posłuchajmy, jak to brzmi. Przeciętna inteligencja człowieka współczesnego mnie samego przypomina raczej potłuczoną mozaikę, jakieś niesamowite puzzle, niemożliwe niemal do złożenia w jedną całość. Fragmenty bywają olśniewające, ale brak im tego ośrodka, tego kawałka, od którego można zaczynać budowę całości. I gdy nie wiadomo, co z tych myśli złożyć, odkąd zacząć składankę, człowiek ucieka od nich. Myśl tych ludzi tutaj nie jest wspaniała. Obraca się w granicach skromnych i materialnych. Jest po większej części myślą o pieniądzu, o jedzeniu i o posiadaniu. Ale jest całością, opartą o coś. I tę stałość, ten porządek, pomimo wszystko czuje się na każdym kroku. W całej atmosferze panuje przede wszystkim indywidualność. I może właśnie to działa tak kojąco. Tu każdy jest typem. Jest kimś, coś przedstawia. Po prostu dlatego, że związany jest z ziemią, z domem, z inwentarzem. Zaczynam rozumieć tutaj znaczenie własności i jej wpływu na wewnętrzne kształtowanie się człowieka. Człowiek mający coś swojego nie może stać się termitem, nie może stać się kółkiem w bezdusznej machinie kolektywu. Jeżeli komunizm zaczął od pozbawienia własności prywatnej, jeżeli z rolników zrobił coś w rodzaju urzędników lub robotników państwowych, to uczynił to właśnie dlatego, że wyczuł niebezpieczeństwo i niemożliwość uformowania termita z człowieka związanego w jakikolwiek sposób z własnością. Jeżeli Francja, pomimo całego industrializmu wieku XIX i XX, zachowała indywidualność, to dlatego, że tutaj każdy coś miał, starał się mieć lub marzył, aby coś mieć. Wszystko jedno jaka. Własność wzmaga szkielet indywidualności. Człowiek mający coś nie potrafi czuć się jednym z wielu. Będzie zawsze bardziej sobą, jedynym egzemplarzem. Ziemia i jej posiadanie wzmacnia to poczucie jedności do kwadratu. Dlatego wszelkie hasła ruchu robotniczo-chłopskiego wydają mi się po prostu idiotycznym kłamstwem. Robotnik nie ma nic wspólnego z chłopem. To dwa bieguny. Jeżeli świat dzisiejszy idzie w kierunku coraz to intensywniejszego odczłowieczenia, insektyfikacji, kolektywu, to dlatego, iż coraz więcej ludzi nie posiada nic, coraz więcej ludzi staje się robotnikami, nie mając żadnej własności, poza pewnym potencjałem pracy i inteligencji na sprzedaż. Człowiek bez własności przestaje być indywidualnym i choć wygląda to na paradoks, staje się większym egoistą. Zamienia się w to, co ochrzczono zaszczytnie szarym człowiekiem, człowiekiem z ulicy, nieznanym żołnierzem. Andrzej Bobkowski miał w końcu tak dość Europy, że uciekł przed nią do Gwatemali. Mając 35 lat napisał: mam dość tej całej kolebki kultury i obozów koncentracyjnych zwanej Europą. Mam dość poszukiwania absolutu. Andrzej Bobkowski był nieuleczalnie chory na wolność, ale nie była to wolność nihilisty. I na tym zakończę moją opowieść o Andrzeju Bobkowskim i jego dziele zatytułowanym Szkice piórkiem. Za chwilę usłyszymy Olgę Jackowską i zespół Manam w kompozycji pod tytułem Zdrada, a po niej Andrzeja Pierzchałę i Grzegorza Bugaja. Usłyszymy się ponownie o 13:05.
K jak Kodź. Józef Kodź, gorzowski artysta plastyk, malarz, rysownik i projektant, a także kolekcjoner. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków od 1981 roku. Urodzony 27 marca 1955 roku w Krasnojarskim kraju na Syberii, w rodzinie zesłańców, która wróciła do Polski w roku 1957. Początkowo zamieszkali w Międzyrzeczu, a rok później osiedlili się w podgorzowskim Wawrowie. W Gorzowie zatem mieszka i tworzy od 1958 roku. Absolwent Państwowego Liceum Plastycznego w Szczecinie 1974 to jest, jak twierdzi, ważny etap w jego życiu, bo przyjaźnie z tamtych czasów przetrwały do dziś. Później studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, dyplom w 1980 roku na Wydziale Grafiki u profesora Jana Jaromira Aleksiuna. Specjalizuje się w malarstwie i rysunku, uprawia także grafikę użytkową, małe formy rzeźbiarskie, realizuje instalacje reklamowe, sak i promocyjne, także liczne realizacje o charakterze sakralnym. Jest autorem Motyla, oprawy plastycznej promującej w mieście gorzowskie spotkania teatralne od 1987 roku, scenografii i oprawy plastycznej pierwszych międzynarodowych przeglądów zespołów cygańskich 1989, obecnie znanych jako Romane Divesa. Jest współautorem wraz z Michałem Pukliczem ołtarza plenerowego z okazji wizyty papieża Jana Pawła II w Gorzowie, rok 1997. Autorem kapliczki Matki Bożej Fatimskiej przy klasztorze kapucynów, rok 2000. Także obrazów o tematyce religijnej, m.in. w kościele w Witnicy, Matka Boska Nieustającej Pomocy w ołtarzu głównym, Święty Józef i Serce Jezusa w ołtarzach bocznych i licznych tablic pamiątkowych, m.in. poświęconej malarzowi Janowi Korczowi na budynku przy ulicy Obotryckiej oraz medali okolicznościowych. Od 1981 roku, jako się rzekło, należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Jest miłośnikiem koni i znanym kolekcjonerem oraz renowatorem powozów konnych, które są częstym tematem jego twórczości. Wystawia sporadycznie, swoje prace prezentował m.in. w Eberswalde, Finow, w Zelow 1989 Niemcy na wystawie Pokolenia Sztuki Gorzowskiej. W 2013 roku galeria pod kopułą Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Lubuskiego imienia Jana Dekerda, Galerii BWA Miejskiego Ośrodka Sztuki, a także w kolekcjach prywatnych. Bierze udział w plenerach krajowych oraz zagranicznych. W przygotowaniu biogramu korzystałem z ogólnodostępnych informacji internetowych, w tym z multimedialnej encyklopedii Gorzowa.
Ze świata popkultury.
Ten rok miał należeć do jednych z najbogatszych w koncerty zagranicznych gwiazd w Polsce. Niestety koronawirus pokrzyżował wszystkie plany. Nie wiadomo jak na razie, czy w przyszłym roku sytuacja zmieni się na tyle, że będziemy mogli tłumnie ruszyć na spotkania z ulubionymi artystami, ale lista planowanych koncertów na 2021 rok robi wrażenie. Na kilka z nich chciałbym zwrócić szczególną uwagę, a rozpocznę od Nicka Cave'a, który w zeszłym roku wydał w sieci płytę Ghostin. Miał zagrać w maju. Zagra w Gliwicach, ale w maju przyszłego roku. Całe szczęście bilety nie tracą ważności. Koncert Nicka Cave'a dopiero w maju przyszłego roku w Gliwicach, a w lutym ma do nas przyjechać ten, który jest jedną z najbardziej popularnych gwiazd młodego pokolenia, czyli Harry Styles. Jego najnowszy singiel Watermelon Sugar podbija listy przebojów, więc publiczności zapewne nie zabraknie 21 lutego w Krakowie. Wracam do majowych propozycji. Ci, którzy lubią mniej popowe, bardziej kobiece i w większości łagodne brzmienie, z pewnością wiedzą, że 13 i 15 tego miesiąca w Krakowie i Łodzi zaśpiewa Celine Dion. A jeżeli wolimy ciężkie brzmienia, to na Narodowym 22 maja Rammstein, a na Torwarze 31 Korn. Dodam jeszcze, że na początek czerwca zaplanowany jest Mystic Festival w Gdańsku, w Warszawie ponownie na Narodowym kolejna grzałka, tym razem od Iron Maiden, to 11 czerwca. Natomiast Kings of Leon zagrają we Wrocławiu 23. Pozostając przy roku, grupa Kiss zagra w Łodzi pod koniec lipca, Within Temptation i Evanescence 12 września w Gliwicach, a w październiku przyszłego roku w Łodzi legenda Deep Purple. Któż jeszcze planuje duże koncerty na przyszły rok? Dawid Podsiadło ma zamiar zapełniać stadiony w czerwcu, a dokładniej stadion w Gdańsku, Chorzowie i Wrocławiu. W czerwcu także ma do nas przyjechać Alicia Keys, która w Gliwicach z pewnością zagra ze swojej najnowszej płyty. Po raz kolejny pojawi się u nas Sting. Jego koncert zaplanowany jest na 24 dzień lipca w Warszawie. Miesiąc później zaśpiewa Andrea Bocelli, a w listopadzie w Krakowie ci, którzy podobnie jak Andrea łączą klasykę z popem, czyli Il Divo. Na zakończenie powiem jeszcze, że planowane są festiwale Orange Warsaw Festival, Open Air w Gdyni, Ostruda Reggae Festival, Audio River w Płocku, Polen Rock w Kostrzynie nad Odrą, Sunrise Festival w Kołobrzegu i Off Festival w Katowicach. Aha, cały czas mówiłem o przyszłym roku.
Antykruchość z podtytułem Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy, to trzecia z kolei bestsellerowa pozycja autorstwa amerykańskiego teoretyka rynku, filozofa i pisarza, profesora Nassima Nicholasa Taleba. Pozycja bodaj najobszerniejsza, 712 stron, 7 ksiąg, 25 rozdziałów, plus przedmowa, prolog, epilog, słownik, dwa dodatki, w tym graficzny przewodnik po książce, dodatkowe uwagi, komentarze, refleksje i polecane lektury oraz bibliografia, bagatela, 30 stron. A wymieniam tak szczegółowo, żeby uświadomić Państwu, że lektura, którą tak gorąco polecam, ma do bólu precyzyjną metodologicznie konstrukcję, ale też, żeby przypomnieć sobie, że próba przybliżenia Państwu treści tej książki, podobnie zresztą jak uprzednio Czarnego Łabędzia i na własne ryzyko w tym radiowym formacie czasowym, ma coś z intelektualnej kaskaderki. A zatem, w swojej wnikliwej i zabawnej książce Taleb dotyka najważniejszych dylematów gospodarki, biznesu i życia społecznego w XXI wieku. Po potężnych kryzysach ostatnich lat Taleb uspokaja. Cytuję, niektórym rzeczom służą wstrząsy, rozwijają się i rozkwitają pod wpływem zmienności, przypadkowości, nieładu i stresu. Przygody, ryzyko i niepewność to ich żywioł. Te rzeczy nazywa antykurchymi. Potem wykorzystuje pojęcie antykruchości do wyjaśnienia, jak dziś postrzegać rzeczywistość, istnieć w świecie, podchodzić do podejmowania decyzji. Antykruchość to lektura prowokacyjna, intrygująca i inspirująca. Świetna książka dla tych, którzy są gotowi spojrzeć z zupełnie nowej perspektywy na swoje decyzje, inwestycje, przedsięwzięcia biznesowe czy życie prywatne. To także znakomicie napisana wielka pochwała przedsiębiorczości. I dwie opinie. Taleb jest jednym z grona tych pisarzy, którzy pozwalają nam zrozumieć zmieniający się w zawrotnym tempie świat. Antykruchość to doskonały przewodnik po zmianach, które nas zalewają niemal bez przerwy. To książka będąca równocześnie błyskotliwą diagnozą współczesności i analitycznym projektem działania na przyszłość. Oraz żyjemy w niestabilnym świecie, którego nieodłącznym elementem stały się czarne łabędzie, oddziałujące z coraz większą siłą na coraz większą skalę. Pandemia koronawirusa COVID-19 ujawniła kruchość nie tylko gospodarki, ale również państwa i człowieka, jego zdrowia i psychiki. To świat, który definiuje się na nowo i zmusza nas do poszukiwania innych strategii działania. Jeden z największych intelektualistów XXI wieku, Taleb, stworzył pojęcie antykruchości, która staje się kluczową kompetencją współczesnego człowieka. Tylko to, co jest antykruche, wzmacnia się dzięki zmiennym, a ta stała się nieodłącznym elementem naszego życia. To lektura obowiązkowa dla liderów, menedżerów, polityków oraz tych, którzy w sposób świadomy chcą kierować swoim życiem. Wywraca spojrzenie na współczesną rzeczywistość o 180 stopni, zmuszając do myślenia i działania.